Trzecie milenium w Radiu Poznań. Czarne dziury dzisiaj są tematem. Naszym gościem profesor Henryk Drozdowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, no i teraz tak, ta czarna dziura, wiemy, że jest ich bardzo dużo w kosmosie. Wiemy, że w ogóle ta ciemna materia, na której już powstało bardzo dużo filmów, tunele czasoprzestrzenne, to już jest po prostu fantastyka. Tak, te wszystkie... No, człowiek ma taką tęsknotę do tego, by pokonywać tę straszną granicę, tę straszną barierę, nie chcę powiedzieć obrożę, jaką daje nam prędkość światła, która jest bardzo ograniczona i tak naprawdę nie pozwala nam wyjść jako człowiekowi poza w zasadzie Księżyc, no może Marsa, jak się kiedyś uda, żeby dotrzeć w granicach ludzkiego życia. Mówimy o takim przedziale czasowym kilkudziesięciu lat, które człowiek jest w stanie przeżyć. No to w skali kosmicznej to są drobiazgi, prawda? A tutaj jednak te sprawy związane z czarnymi dziurami, one dają jakąś taką nadzieję, że może kiedyś to sprawi, że tunele czasoprzestrzenne mogą powstać.
No, wiele jest na ten temat hipotez, to często poważnie rozpatrywanych, ponieważ ogólna teoria względności, co jest takie dosyć ważne tutaj, nie zakazuje istnienia takich tuneli. Nie ma zakazów. Chodzi konkretnie o rozwiązania równania ogólnej teorii względności Einsteina i ona dopuszcza istnienie takich tuneli czasoprzestrzennych, co by sugerowało, że mogłaby istnieć taka łączność pomiędzy tymi światami. Natomiast póki co w 2019 roku jesteśmy i rzeczywiście prędkość światła jest tą graniczną prędkością rozchodzenia się sygnału, informacji. Nie ma, no, przyroda tutaj dała żelazny zakaz i póki co nie odkryto żadnych eksperymentów, nie przeprowadzono żadnych eksperymentów, które by obaliły tą tezę, także prędkość światła jest prędkością graniczną w sensie przekazywania informacji.
Czy jest możliwe, żeby w czarnych dziurach prędkość światła była inna? Albo przynajmniej w pobliżu tych czarnych dziur. No. To też jest tak, że przy tak dużej grawitacji, która tam jest...
No następuje tam ekstremalne
czas się zatrzymuje,
zniekształcenie, tak, czasoprzestrzeni. Rzeczywiście, no, wędrówka w czasie tutaj by się odbywa tak, że czas się zatrzymuje, można powiedzieć, bo w silnym polu grawitacyjnym ustawione zegary znacznie wolniej chodzą. Natomiast co do światła, no wiadomo, że ulega ono ekstremalnemu też zakrzywieniu. Także jest uwięzione. No ale Hawking, świętej pamięci rok temu, który odszedł od nas, zasugerował, że istnieje jednak zjawisko, przewidział istnienie parowania czarnych dziur, czyli pewna informacja może się wydostawać. To znaczy, mówiąc prościej, cząstka o ładunku ujemnym, jak wnika do wnętrza czarnej dziury, to jest możliwość ucieczki równocześnie cząstki o ładunku dodatnim. No i to byłaby ta informacja, która tylko ze względu na tak słabe i niemierzalne dzisiaj natężenie, no ten efekt nie jest.
To są takie cząstki, których nie jesteśmy w stanie stwierdzić. No coś by musiało wypluć z tej czarnej dziury, prawda? Tę materię, czy cząstkę, czy jak to powiedzieć. No, w zasadzie rozmawiamy, panie profesorze, o takich rzeczach, o których niby dużo wiemy, ale tak naprawdę, gdyby się tak zbliżyć do tej czarnej dziury, to ja myślę, że byśmy byli z naukowego punktu widzenia bardzo zaskoczeni, prawda? Bo
myślę, że to, co stanowiło takie źródło inspiracji i związało się z przekraczaniem pewnych barier wyobraźni, no to właśnie Stephen Hawking jest taką kluczową postacią, która się nam kojarzy z teorią czarnych dziur, to można powiedzieć, że to są obiekty unikatowe dlatego w rozpatrywaniu fizyki, można się zapytać, dlaczego one są tak ważne i że Stephen Hawking poświęcił całe życie. On mianowicie, analizując naturę tych obiektów, połączył, dokonał próby pierwszej, takiej udanej, połączenia ogólnej teorii względności Einsteina z mechaniką kwantową, czyli to, co, czyli te dwie granice ludzkiego zrozumienia, z jednej strony makroświat gwiazd i galaktyk, a z drugiej strony mikroświat cząstek elementarnych. On mianowicie udowodnił, niezależnie od niego Bekenstein, że entropia czarnej dziury jest proporcjonalna do pola powierzchni horyzontu zdarzeń. Panie, to może brzmi naukowo.
Entropię wyjaśnijmy naszym słuchaczom.
No właśnie, entropia, miara nieuporządkowania, na ogół się to mówi. I on związał entropię czarnej dziury, czyli to, co my kojarzymy z temperaturą, mówiąc już najprościej, że jest ona wprost proporcjonalna do powierzchni horyzontu zdarzeń, przez którą rozumiemy powierzchnię sferyczną tej dziury. Mhm. Ona została, można powiedzieć, sfotografowana właśnie. Bo to jest ogromny sukces, że my widzimy
to, co jest
obszar wokół. To jest bardzo ściśle, trzeba powiedzieć, że to jest obszar wokół, a nie, że sam obszar. W środku jest ta czarna dziura, czyli mamy czarny środek, no i tam jasną część na dole, jeżeli tak popatrzymy, i u góry czerwoną.
Bo to też zależy, pod jakim kątem ta czarna dziura znajduje się w stosunku do Ziemi, prawda? Bo jeżeli ją widzimy tak od dołu, no to teoretycznie byśmy widzieli jakiś taki biały obiekt, a właśnie bokiem widzimy ten...
Ona ma dwie otoczki kolorowe, to związane jest z efektem Dopplera. To znaczy, ta jasna część przesuwa się w kierunku obserwatora ziemskiego, czyli do nas, a ta czerwona ucieka od nas w stronę fal długich i stąd jest ten kolor. To wiąże się z efektem Dopplera, który wszyscy znamy, a więc na przykład pędząca...
A to jest w praktyce to samo?
To jest w praktyce to samo, tylko w odniesieniu do fal świetla. Więc mamy na przykład pojazd, który się porusza ze stosunkowo dużą prędkością, czy to może być pojazd straży pożarnej, czy pogotowia, i w zależności od tego, czy się do nas zbliża, czy oddala, to my mamy, następuje zmiana częstotliwości dźwięku. A tutaj, w odniesieniu do...
Następuje zmiana koloru.
Ten wir, który się wytworzył, się obraca i ta część jasna jest skierowana do nas.
Leci szybciej.
Tak, skierowana jest do nas, w naszą stronę, a tam odpowiednio czerwona część, przesunięcie ku czerwieni, czyli w stronę fal długich. Czyli przeniesienie, mówimy, że to jest grawitacyjny efekt Dopplera. To bardzo pięknie na tej fotografii widać, że jest obważanek, tak. Czarny środek i dwa kolory.
Ale tak, proszę Państwa, czarna dziura, niesamowite to jest to wszystko, że mówimy o takich odległościach. My tu czasami o kosmosie rozmawiamy, że...
Przypomnijmy, 55 milionów lat świetlnych. Polska wówczas, w momencie, kiedy to światło zostało wyemitowane, to Tatry były zalane morzem. To tak, żeby mieć pewną wyobraźnię.
A my się, proszę Państwa, czasami kłócimy tutaj na Ziemi o takie... Nie chcę tutaj jakiegoś kolokwializmu użyć, ale nieistotne sprawy, tak powiem, dosyć oględnie. Panie profesorze, bo tak, pamiętam jeszcze, jak 3 lata temu zobaczyliśmy zdjęcie Plutona, po raz pierwszy zrobione z odległości bardzo bliskiej. I teraz Pluton to jest, można powiedzieć, najbliższa okolica, to jest nasze podwórko tak naprawdę.
A droga... Kres Układu Słonecznego, naszego domu kosmicznego,
potem
tego
mamy
najbliższego.
Naszą Drogę Mleczną, która jest, wiadomo, naszą galaktyką, a ta galaktyka M87 to jest w ogóle już zupełnie inna historia, prawda? To jest już któraś z galaktyk oddalona od Ziemi, czyli rzeczywiście trafienie na tę czarną dziurę to był duży też zbieg okoliczności. Trzeba mieć chyba trochę też szczęścia, prawda, żeby coś takiego znaleźć.
Przygotowania właśnie szły, a wybór padł akurat na tą galaktykę. Trzeba powiedzieć.
Czyli nic nie może przesłaniać, nic
tak,
nie może nachodzić.
Tu chodziło o to, że analizowano bieg promieni słonecznych, świetlnych, a więc materia gazowo-pyłowa, która przecież wypełnia te luki, te ogromne puste przestrzenie z jednej strony. I myślę, że no, jest to wielki sukces astronomii. Co więcej, ta metoda, ona ma taką skomplikowaną nazwę, interferometria wielkobazowa. To jest takie skomplikowane pojęcie fizykalne, ale ta metoda będzie stosowana do fotografowania podobnych obiektów, czyli czarnych dziur w innych galaktykach.
Czyli możemy ten model przyjąć. Zresztą mówi się, że ta nasza czarna dziura, która napędza naszą galaktykę, też w końcu się ją może uda sfotografować, czy jakoś tam zauważyć, tak, że zobaczyć ją.
Też ta synchronizacja inaczej musiała wówczas wyglądać. My mamy wyobrażenia o kształcie naszej galaktyki z rozkładu atomu, z rozkładu wodoru atomowego. Tak, dokładnie, że ona jest tym dyskiem. A więc jak patrzymy z góry, to widzimy spiralę, a z boku dysk. To jest właśnie...
I dlatego łatwiej nam popatrzeć na zewnątrz niż na samą siebie.
To jest ten dysk akrecyjny i trzeba powiedzieć, że materia wiruje w dysku, ale nie spada na powierzchnię czarnej dziury.
Proszę Państwa, a skąd się biorą czarne dziury? To jest dopiero pytanie, bo to też myślę, że wiele osób sobie takie pytanie zadaje. I na to pytanie odpowiemy właśnie po kolejnej krótkiej przerwie, bo też nie chcę Państwa dzisiaj tak zbyt tymi informacjami zbyt mocno atakować, bo rzeczywiście jest to trochę trudny temat, bo musimy trochę fizyki też tutaj poruszyć. Pan profesor to na razie tak robi, że mam wrażenie, że wszyscy trzymamy się razem jeszcze tego okrętu i dopłyniemy do końca. Za chwilę sprawdzimy, skąd się biorą czarne dziury.